Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek 18 października w składzie następującym. Patryk Srokowski, który audycję zrealizuje, Sławomir Orlik, który telefony odbierze, Janusz Wilczyński, który powie to i owo. Kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Kontakt z nami bardzo prosty, 510-37-36, to jest do studia, do Sławka, czujny 510-37-32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od miłego akcentu z Gumieniec. Ciekawe, czy jeszcze można na to popatrzeć.
Dzień dobry, Tomek z Derdowskiego. Piękny widok przed momentem widziałem. Otóż kłusem i troszeczkę galopem polska kawaleria, czyli jakaś grupa rekonstrukcyjna, pięknie ćwiczy koło stawu. Także polecam, niezapomniany widok. Piękna sprawa. Wszystkiego dobrego, kłaniam się.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No chyba już pojechali sobie z nad Jeziorka Słonecznego ci jeźdźcy, ale może jeżeli są, no to namawiamy. Zresztą dzisiaj nie trzeba namawiać na spacery, bo pogoda jaka jest, każdy widzi. Tak jak a propos, koń jaki jest, każdy widzi. Dzisiaj będziemy rozmawiali o pracy taksówkarzy, bo w poniedziałek 7 października w Szczecinie miał miejsce brutalny atak na szczecińskiego taksówkarza. I pytanie, czy to incydentalny przypadek, czy takich zdarzeń jest więcej, czy taksówkarze czują się bezpieczni? O tym będziemy rozmawiali około godziny 12.10, czyli już za kilka minut. Potem zaś znowu wyciągniemy z lasu i z krzaków jakąś niejedną butelkę typu PET, bo system kaucyjny niestety z poślizgiem miał wejść w życie od 1 stycznia 2025. Wejdzie w życie co najmniej z półrocznym opóźnieniem. Dlaczego? A przecież już tyle lat czekamy na to, żeby była kaucja na butelki typu PET, mając nadzieję na mniej zaśmiecone lasy, skwery i parki. A potem około 12.30 przeniesiemy się w okolice ulicy Akwarelowej, a tam trzeba zatkać uszy, bo dobiega hałas z trasy A6. No i jest interpelacja jednego ze szczecińskich radnych, żeby właśnie wzdłuż trasy A6 od strony ulicy Akwarelowej na osiedlu Bukowym zbudowano, pytanie kto i za jakie pieniądze, ekran dźwiękochłonny. Czy jest taki plan? Jak tutaj procedury wyglądają i co było pierwsze? Droga czy osiedle? O tym będziemy rozmawiać o 12.30, a potem zajrzymy do pięknego miejsca na mapie gminy Dobra, mianowicie Stolec, wieś, a w niej pomnik szalonego jeźdźca z końca XVIII wieku. Pomnik nareszcie doczekuje się powoli remontu. No ale właśnie, czy to kompleksowy remont, czy tylko prace zabezpieczające? No i zapytamy naszego gościa, czy wie, co tam słychać z pałacem w Stolcu, bo kilka lat temu nabył go prywatny przedsiębiorca. No i jakoś tak remontu nie widać. A ten obiekt nie ma szczęście do właścicieli, bo ci właściciele się zmieniali. Był Uniwersytet Szczeciński, było jakieś stowarzyszenie. No ale tak każdy przekazuje sobie ten obiekt, a remontu jak nie było, tak nie ma. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz refleksja dotycząca porannych i popołudniowych godzin w mieście.
Dzień dobry. Piotr ze Szczecina. Dzwonię w sprawie korków, jakie się tworzą na ulicy Okulickiego w kierunku do miasta. Korki tam się tworzyły już od dawna, od zawsze. Zwykle w okolicach godziny 8, kiedy uczniowie chociażby do szkół dojeżdżają z rodzicami i tak dalej. A teraz korki się już tam tworzą nawet około godziny 7, nie 8. I to bardzo długie korki. Co więcej, Urząd Miasta wydał decyzję pozwolenia na budowę na kolejne osiedle bloków przy ulicy Spiskiej. Kolejne potencjalnie kilkaset, jak nie więcej, samochodów i rodzin. Chciałem się dowiedzieć, jakie są pomysły miasta na rozładowywanie tych korków, a nie dodatkowo dopychanie nam korków, bo tam się po prostu nie da już poruszać. I to nie od 8, a od 7 rano. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy będzie lepiej? Śmiem wątpić. Ale pytanie o plany rozbudowy dróg chociażby zapytamy. Czemu nie? A teraz o niebezpiecznej sytuacji napisał do nas pan Paweł. Droga redakcja, w poniedziałek 14 października około godziny 20.40 byłem świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, które miało miejsce na Alei Wojska Polskiego na wysokości jednostki wojskowej. W miejscu, gdzie linia tramwajowa przecina jezdnię, światło czerwone sygnalizujące nadjeżdżający tramwaj zapaliło się się bardzo późno. Kierujący autem, który jechał przede mną, nie miał szans na zobaczenie tego czerwonego światła. Tym samym nieświadomy, że tramwaj zaraz wjedzie na skrzyżowanie, kontynuował jazdę. O mały włos nie doszło do ciężkiej kolizji, gdyż tramwaj poruszał się w tym momencie z dość dużą prędkością. Dodam, że do tego, że prędkość, z jaką się poruszaliśmy, była w granicach dozwolonej na tamtym odcinku. W załączeniu przesyłam filmik z nagraniem zdarzenia, a my ten filmik opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej Radio Szczecin, zakładka audycje Czas Reakcji, no i przekazaliśmy ten sygnał do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mam nadzieję, że zarząd zrobi z tą informacją właściwy użytek, a tak na marginesie apel do wszystkich kierowców. Nigdy nie ufajmy do końca sygnalizacji. Zawsze spójrzmy w lewo, spójrzmy w prawo, czy nic nie nadjeżdża. Sygnalizacja nie powinna usypiać naszej czujności, bo to jest po prostu tylko sprzęt i bywa zawodny. A teraz prośba o zadbanie drogi w drodze do Polic.
Witam, chciałbym poprosić, aby na łamach czasu reakcji zwrócić szczególną uwagę powiatowi polickiemu, aby zajęli się krzakami, drzewami na drodze, o której kiedyś już wspominałem, to jest pomiędzy Pilichowem a Policami, a przebiegającą przez Sierakowo, Leśnogórne i Siedlice. Nadal jest wszystko zarośnięte, to wszystko się pogłębia. W tej chwili jest troszeczkę więcej wody. Liście zaczynają zmieniać swój status. Wszystko się ugina nad jezdnią. Gdyby nie pojazdy ciężarowe, to po prostu ta droga byłaby jak jeden wielki burz i tunel. Serdecznie pozdrawiam.
Pojazdy ciężarowe wyręczają na razie tych, którzy powinni zadbać o tę drogę. Rzeczywiście, zielony tunel, kręte drogi. Teraz coraz gorsze warunki do jazdy będą poza tym weekendem. Potem już pogoda pewnie powoli będzie bardziej przypominała jesienną, więc warto o to zadbać. Dziękujemy za ten sygnał i jeszcze pozostajemy w rejonie Polic.
Słuchacz ze Szczecina, czy istnieje możliwość zmiany częstotliwości, zmiany świateł przy budowie na ronda przy skręcie na Bartoszewo? To jest Tarnowo Szczecin. Z tego względu, że za każdym, jak tamtędy przejeżdżam, to od Tarnowa kolejka jest aż przy Tarnowie, a z kolei z każdego innego kierunku, czyli od Bartoszewa jest tylko jeden, dwa samochody albo nie ma żadnego, a od Szczecina jest kilka samochodów. Czy nie można wydłużyć przejeżdżania przynajmniej popołudniami od strony Tarnowa w kierunku do Szczecina? Bardzo proszę o zainteresowanie się sprawą. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Zapytamy, spróbujemy, czy da się coś zrobić. Rano większy korek wydaje się, że jest w stronę Polic jednak, po południu z kolei odwrotnie, ale zapytamy organizatorów ruchu i tych prac, bo tam powstaje rondo, bardzo oczekiwane rondo, krzyżówka do Bartoszewa, drogi pomiędzy Tarnowem a Pilchowem. A teraz wracamy do Szczecina.
Dzień dobry, stała słuchaczka, bardzo czujna. Tramwaje na ulicy Kolumba plus minus koniec listopada. Okej. A taksi bez mandatów na dworzec na ulicę Kolumba kiedy? I kiedy możliwość dojazdu taksi w godzinach wczesnoporannych na dworzec, ulica Owocowa, bez kar dla taksówkarzy dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo? Ale także w godzinach popołudniowych, bo dojazd autobusami niemożliwy, bo na przystankach autobusowych są bardzo niskie krawężniki. Trudno wejść i wyjść z autobusu osobie niepełnosprawnej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, a zaadresujemy pani prośbę i pytania do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a także do tramwajów szczecińskich. A teraz o innym remoncie, który dopiero się rozpocznie, bo w poniedziałek, przypominamy, rozpoczną się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej koło szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Pierwsze utrudnienia i ruchy ciężkiego sprzętu pojawią się od strony ulicy Jackowskiego, ale przejazd, w szczególności dla karetek, będzie zachowany. I w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, Marek. Rozśmieszyła mnie pani rzecznik prasowy wodociągów, która powiedziała, że remont pół kilometra drogi wymiany rury wodociągowej będzie trwała aż 2 lata. XXI wiek, technika idzie do przodu, a my na to wygląda, że cofamy się do tyłu. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Ale może to będzie tak położona rura, że wytrzyma i lat 200, kto wie? czas reakcji 15 minut po godzinie 12. Teraz przenosimy się na inny remontowany rejon, bo tych w Szczecinie nie brakuje. Będzie pięknie, jak się to skończy, ale czy się skończy, nie wiem, bo pojawią się nowe ulice do remontu. Powstańców Wielkopolskich.
Witam, mam na imię Arek, jestem mieszkańcem ulicy Dunikowskiego. Usłyszałem, że sytuacja ponoć na drodze się unormowała, co jest dalekie od prawdy, ponieważ znaki na tym placu budowy są bardzo źle poustawiane, są niewidoczne dla kierowców. Kierowcy jeżdżą tam jak chcą, od biblioteki PUM-u, wjeżdżają nawet pod prąd, żeby się dostać na Powstańców Wielkopolskich. Dodatkowo dużym utrudnieniem jest tam na samym wiadukcie na ulicy Powstańców. Zablokowany jest całkowicie chodnik dla pieszych w dwóch miejscach, przez co piesi są zmuszeni wchodzić na ulicę w trakcie, kiedy nawet po tej ulicy przejeżdżają samochody czy sprzęt budowlany. Więc no, uważam, że jest to trochę niebezpieczne i coś trzeba by było z tym zrobić.
Dziękujemy za ten sygnał, pozdrawiamy. I jeszcze zanim przedstawię pierwszego gościa, który jest już przy telefonie, kwestia tablic, które pokazują godziny odjazdów tramwajów, a w przyszłości na przykład będą pokazywać, mam nadzieję, także godziny odjazdu szczecińskiej kolei metropolitalnej. Może to się uda zrobić, a może będą osobne tablice. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Dlaczego takie tablice nie powstają na przykład na niektórych przystankach, przy których będzie przystanek SKM? Czyli jest przystanek, będzie SKM Szczecin-Głocław, a na przystanku tramwajowej linii 6 na ulicy Lipowej takie tablice nie powstały. Przystanek autobusowy Skolwin Północ, takie tablice są. Przystanek Skolwin Dworzec, też tablice są. Dlaczego tablice powstają tylko w miejscach, gdzie powstają nowe przystanki, a przy zmodernizowanych takie tablice nie powstają, a mogłyby powstać, ponieważ jednak w pobliżu tych przystanków tramwajowo-autobusowych znajdują się, bądź będą znajdowały się przystanki SKM. Także proszę o odpowiedź na to pytanie pana rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pozdrawiam.
Ustawimy się w kolejce do pana rzecznika i mam nadzieję, że doczekamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. A teraz wracamy do wydarzenia, które przypomniał nam słuchacz, ale było to całkiem niedawno, bo 7 października doszło do brutalnego ataku na ukraińskiego kierowcę taksówki. Policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu dopuścił się znieważenia kierowcy taksówki na tle narodowościowym oraz uszkodzenia jego ciała. To 46-latek agresywny. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna mający ponad promil alkoholu we krwi najpierw znieważył kierowcę ze względu na jego narodowość, a następnie zaatakował go fizycznie, zadając wiele ciosów w twarz. Agresorzy po zajściu wsiedli do kolejnej taksówki, ale udało ich się zatrzymać. No i właśnie tego sprawcę pobicia. Posłuchajmy telefonu.
Kłania się stary słuchacz. Sprawa tego pana kierowcy taksówki z Ukrainy, który przyjechał, został napadnięty. Czy kierowcy powinni mieć siatki odgradzające? Czy część od kierowcy, od pasażerów, że tylko trzy osoby z tyłu, nie wiem, jakieś kraty, siatki, no, tak zwana napadówka, że jeżeli włącza, nie wiem, nogą, kolanem i jest sygnał, że zostałem napadnięty, na przykład, że się włącza coś takiego. No i chyba nie wszystkie samochody powinny być dopasowane, żeby były taksówkami. No nie chodzi mi tak, żeby było tak jak w Londynie, no ale coś z tym trzeba zrobić, bo przecież te napady nie znikną, niestety. Kłaniam się, stary słuchacz, do widzenia.
Pewnie nie znikną do końca, ale pytanie, czy taksówkarze czują się bezpiecznie, czy tych ataków, agresji wobec taksówkarzy jest więcej czy mniej niż na przykład 10, 15 czy 20 lat temu. Przy naszym telefonie pan Dariusz Ciarka, właściciel korporacji Taxi for You. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Z pana obserwacji, pana kolegów, kierowców, pana pracowników wynika, że jeżeli chodzi o agresję wobec taksówkarzy, jest lepiej czy gorzej niż przed laty?
No ja tak się zanim na to odpowiem, to jeszcze powiem, że ciekawą rzecz ten pan przede mną mówił. Coś muzykę głośno słyszę.
To ściszymy troszeczkę, tak, to nasz podkład. Proszę mówić mimo to.
Wspominał o tych zabezpieczeniach, taksówkach, to bardzo ciekawy temat. Jest londyńskie taksówki, niemieckie kiedyś miały pod kierownicą przyciski, że samochód zatrzymywał się, wszystkie światła mrygały, trąbiły i tak dalej. No ale to jest fajna rzecz, która by warto może kiedyś to wprowadzić. A teraz do rzeczy. No, wie pan co, tak jak te 20 parę lat ja mam do czynienia z taksówkami, to jest lepiej, nie ma już takich sytuacji, że kiedyś ja sam byłem na kilku pogrzebach, znam tą sytuację z Budziszyńskiej, a też znam, pamiętam sytuację taką, mój znajomy kiedyś jeździł w Zrzeszeniu i pojechał taksówką do bodajże Gorzowa i tam został postrzelony w głowę, ale przeżył. No to takich sytuacji dzięki Bogu nie ma. Mi się wydaje, że to jest chyba przyczyną też, że teraz to wszystko jest, tak, każda taksówka jest widoczna na GPS-ie, wiemy kto zamawiał, skąd on jechał, numer telefonu, no to trochę tak jakby na klientów już podziała. To nie jest tak anonimowo jak kiedyś było. Także to jest trochę bezpieczne. Nie ma już takich bulwersujących spraw, nie? Ale aczkolwiek takie sytuacje się zdarzają, może nie tak jak tutaj to widzieliśmy, bo ja to sam oglądałem na filmie. Może nie takie ostre. No tutaj widać, że troszeczkę też ja bym temu kierowcy z Ukrainy podpowiedział, że on no jakby troszeczkę tam podłożył się, posłuchał to, żeby podjechał tak, jak oni chcieli, czy coś, to może by tam niczego doszło. To jak ludzie, ja sam jeździłem, jak ludzie są po alkoholu, to no kurde, to trzeba brać poprawkę. No czasami może, wie pan, ja miałem też kiedyś sytuację, że mi pijani agresywni uciekli z samochodu i nie zapłacili, co miałem się z nimi, nie wiem, bić, kaleką zostać, żeby za 30 zł, no to nie, no to też trzeba troszeczkę wyważyć takie sytuacje.
O tych sytuacjach tragicznych, koszmarnych, no bo zabójstwo taksówkarza, tu przypomnę 2003 rok, zwłoki 80-letniego taksówkarza ze Szczecina znalazła Straż Graniczna w lesie niedaleko Kołbaskowa. Mężczyzna został ugodzony nożem. Policja zatrzymała wtedy dwóch podejrzanych. Proszę powiedzieć, czy pan swoich kierowców jakoś szkoli, prowadzi jakieś pogadanki przynajmniej, jak się zachowywać wobec agresywnych pasażerów?
No to ja już troszeczkę tak jakby naprowadziłem na ten temat, że ja rozmawiałem z kierowcami nieraz, jak były takie sytuacje, no to mówię, słuchajcie, nie wdawajcie się w rozmowy polityczne, religijne. Ja nieraz sobie żartowałem, słuchaj, jak jesteś z Cerki czy Jehowy, co, nie wchodź w te tematy polityczne, to samo, bo to na pewno doprowadzi do spięcia. Albo lepiej nie dyskutować, a jak już to można, nie wiem, przyznać się, że jestem, a wie pan co, ja jestem z tej samej opcji co pan, no i tyle, i się wszystko dobrze skończy, a nieraz na tym tle wiem, że były różne sytuacji. I to chyba najwięcej właśnie ta polityka nasza, ta polaryzacja cała, to też w taksówkach była i religia to samo.
Bezpieczeństwo taksówkarzy jest o wiele większe, niewątpliwie, prawda? No tak. Dzięki temu, że mamy te wszystkie systemy elektroniczne, ale słuchacz pytał wprost, czy są montowane nadal jakieś takie alarmy, systemy antynapadowe w taksówkach, czy raczej nie, bo kiedyś, kiedy były te właśnie morderstwa głośne taksówkarzy, to taksówkarze montowali różne szyby, tam osłony.
Były,
i tak dalej.
Jeszcze swego czasu pamiętam, ktoś tam wyprodukował takie tworzywo, to chyba też policja, a jeszcze wcześniej milicja to miała takie tworzywo, ale to się nadawało chyba tylko do poloneza i do czegoś, taka zasiedzeniem. Tego nie ma, no ale ja mówię, ja wiem dokładnie, to widziałem na własne oczy, jak to w niemieckich taksówkach działało, ten przycisk pod kierownicą. Niektórzy kierowcy starzy wiedzą, o czym ja teraz mówię. Przycisk pod kierownicą wyłączał silnik, wszystko było, wszystko trąbiło, świeciło i wyłącznik był ukryty pod maską koło silnika. I tylko taksówkarz wiedział, gdzie to jest, żeby cokolwiek z tym zrobić. U nas to jest fajna też rzecz, bo to każdy, kto przejeżdża dookoła, widzi, że coś się dzieje, a kolanem się go włączało. To było na kolumnie kierownicy. Jedno uderzenie i tyle. Można by to zamontować, no ale wie pan, jak u nas trzeba coś zrobić i zapłacić, no to nie wiem, czy to ktoś ma, ale tam to była fajna rzecz.
I dobrze,
no nie wspomnę o angielskich taksówkach, no tam już jest w ogóle bajka, bo tam jeden przedział to jest kierowca, drugi przedział jest...
człowiek ma swój salonik i kierowca taksówki ma swój salonik, prawda?
No, tam by musiał mieć klient broń, kurde, żeby cokolwiek do czegoś doszło, a tak to mówiąc o tej sytuacji, która się teraz wydarzyła, to w angielskiej taksówce nie doszłoby do takiego czegoś. Mało tego, tam jest tak zrobiony ten samochód, ja mam takie dwie angielskie taksówki, że ten pacjent, który tam zaatakował tego Ukraińca, to w angielskiej taksówce kierowca by wysiadł, a on by nie mógł wyjść z samochodu.
Czyli jest blokada drzwi, rozumiem?
Jest blokada. To kierowca decyduje, kiedy może wysiąść z samochodu. I to jest kombinacja skrzyni biegów i pedału hamulca. I to tylko to jest tak proste w użyciu, że to jest akurat samochód dla taksówkarzy z myślą o bezpieczeństwie.
Każdy atak na taksówkarza jest niepokojący, także ten 7 października. Mam nadzieję, że sprawca zostanie surowo ukarany, ale cieszę się, że generalnie taksówkarze mogą powiedzieć, że czują się w miarę bezpiecznie, ale oczywiście nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Bardzo panu dziękuję
za to. Jak pan mówi, to dochodzić będzie, na pewno do takich agresji będzie dochodziło, ale jest między tym, co było 10 lat temu, 20 lat temu, to jest znacząca poprawa i pomaga w tym technika.
Pan Dariusz Ciarka, Taxi for You. Pozdrawiamy właściciel tej korporacji.
Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. 12:27 i teraz będziemy rozmawiali o problemie ze śmieciami. Ze śmieciami plastikowymi, a głównie te śmieci tworzą butelki typu PET. I od lat, również na antenie Czasu Reakcji, rozmawiamy o tym, że w Niemczech, na przykład sąsiadujących z nami tuż za Odrą, jest taki system kaucyjny. System kaucyjny jest chociażby na Słowacji. No, coraz więcej krajów ma te systemy kaucyjne, a u nas idzie jak po grudzie, bo oto minister klimatu powiadomiła, że wejście w życie systemu kaucyjnego będzie przesunięte o pół roku, a przecież było tyle konsultacji, omówień, przygotowań tego, więc wydawałoby się, że wszystkie kwestie, bo diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach, są omówione, a tu tymczasem wynikły problemy i o tych problemach będę rozmawiał z moim gościem, a tym gościem jest pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, czyli Zero Śmieci. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
Co się takiego stało, że od 1 stycznia 2025 i tak późno ten system kaucyjny w Polsce nie zostanie wprowadzony?
Powiedziałabym tak, że jeszcze klamka nie zapadła. Powiedziałabym też, że jest taka szansa, że po raz kolejny środowisko i zdrowie Polaków przegra z wielką polityką i z wpływami różnych podmiotów, które chcą po prostu utrzymania status quo. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że jednak skoro mamy już ustawę, która została poparta przez 433 posłów w zeszłym roku i podpisana przez prezydenta, ta ustawa ma wejść 1 stycznia przyszłego roku w życie i mam nadzieję, że tak się stanie.
Ja uchylę trochę rąbka tajemnicy i pani, mam nadzieję, mnie w tym wspomoże. Otóż protestują samorządy, które zauważyły, że w myśl proponowanych przepisów zostaną bardzo obciążone kosztami, a musiałyby kosztami właśnie tego systemu kaucyjnego, a musiałyby je przenieść te koszty na mieszkańców. Domagają się, by to do nich trafiały środki z kaucji, której nie odbiorą klienci. I komentarz. Gra toczy się o miliardy złotych, które albo zostaną w polskich samorządach, albo trafią do organizatorów systemu kaucyjnego reprezentujących interesy dużych zagranicznych producentów. Tak argumentowała Olga Goitowska, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska z Unii Metropolii Polskich. W obecnie proponowanym kształcie system będzie promował tych drugich ze szkodą dla mieszkańców. Czy o to właśnie chodzi? Tu jest
Powiedział pan, że diabeł tkwi w szczegółach. Ja pragnę przypomnieć, że my z samorządami byliśmy zgodni co do tego jeszcze rok temu, że system kaucyjny musi wejść i że on wejdzie. Powiedziałabym tak, nie do końca świadomych konsekwencji tego, co robią samorządów, stoją wielkie firmy odpadowe, które chcą właśnie zachować status, że nadal takie wpływy, jakie mamy. Natomiast jeżeli chodzi o miliardy złotych, tutaj mowa jest w ogóle o perspektywie 10 lat, to jest pierwsze. Po drugie, pracujemy nad taką sprawą, która dotyczy zasady zanieczyszczające płaci, więc już za rok gminy będą miały wpływy finansowe, które podkryją im tę lukę, być może finansową, która się pojawi właśnie z systemu kaucyjnego. Po trzecie, to są drobne złotówki, które byłyby niezauważalne w tym pierwszym roku przez konsumentów, więc myślę sobie, że to jest taki upór, który prowadzi do tego, że za chwilę samorządy zorientują się, że nadal muszą płacić kary na przykład za niespełnienie poziomów recyklingu, które to poziomy wywiązywanie się z nich zapewnić i może między innymi system kaucyjny. Więc patrzmy długofalowo, patrzmy na realne, patrzmy na fakty, a nie operujmy tutaj wyimkami z różnych wątków, tylko po to, żeby stworzyć nieco zafałszowany obraz tej sytuacji.
Przede mną informacja od firmy doradczej Deloitte, że system kaucyjny będzie kosztował polską gospodarkę 37 miliardów złotych w ciągu następnej dekady. To może pani prezes dać sobie spokój?
Nie, właśnie o tym też mówię między innymi. Raport Deloitte to jest drugi raport, który ukazał się związany z systemem kaucyjnym. Oni zrobili parę lat temu też raport, miał luki, też miał nieprawidłowości, też dane wyjściowe, które są nierzetelne. W poprzednim raporcie było ich troszeczkę w innym aspekcie pojawiały się. W tym raporcie, jeżeli zajrzą sobie Państwo też do internetu, już nawet teraz środowisko opublikowało taki artykuł, w którym są wyliczenia, że te kwoty są tak naprawdę wzięte bardzo mocno z kosmosu i są zawyżone, a do tego, tak jak podkreślam, to jest kwota funkcjonowania systemu wyliczona przez tę firmę na najbliższych 10 lat, nie uwzględniająca częściowo jednak tego, że ten system będzie troszeczkę inaczej się finansował. Tak jak mówię, nie chcę teraz schodzić w szczegóły, ale warto poczytać po prostu analizę tego raportu, a nie tylko brać to, co mówi ta firma doradcza.
A czy są policzone koszty i straty dla środowiska naturalnego w związku z tym, że butelki typu PET zaśmiecają właśnie nasz krajobraz?
No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o koszty dla środowiska, to jest najtrudniejsze, bo w biznesie mamy te tak zwane KPI i tam łatwo jesteśmy w stanie powiedzieć, co nam się na co przełoży. Natomiast jeżeli chodzi o system kaucyjny, to na szczęście jest tak, że Polska ma się stać 17 krajem, jeżeli chodzi o Europę. I w innych krajach, możemy to zrobić na zasadzie analogii w innych krajach, zanieczyszczeniami tymi odpadami opakowaniowymi, które wejdą do systemu kaucyjnego, na przykład w Estonii, przy drogach widzimy, że o 80% spadło zanieczyszczenie tymi odpadami. Wyliczono, że emisje, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, jeżeli chodzi stricte o dwutlenek węgla, to są miliony ton ograniczonych emisji dwutlenku węgla, które możemy ściąć dzięki funkcjonowaniu systemu kaucyjnego. Proszę sobie pomyśleć o tym, jaki wpływ na nasze zdrowie ma plastik, który staje się mikroplastikiem, który trafia na przykład przez to, że my rozsiewamy te nasze plastikowe butelki po lasach czy po rzekach, czy co potem trafia oczywiście do mórz i oceanów. Są badania naukowe, które teraz z tego co widzę też są podważane przez właśnie firmy odpadowe, ale są naprawdę badania naukowe, że jest już zanieczyszczenie plastikiem w ludzkiej krwi i generalnie już WHO mówi o zagrożeniu tym plastikiem, który w naszym krwiobiegu krąży. Więc tak naprawdę musimy myśleć o tym, że nasze zdrowie jest zagrożone między innymi przez to, że nie troszczymy się o to, żeby te rodzaje odpadów usuwać ze środowiska.
Nasze zdrowie jest zagrożone, ale na szczęście żyjemy coraz dłużej, więc może z tym plastikiem da się żyć w organizmie. Tego jeszcze nie przebadano, ja tak mówię trochę prowokacyjnie. Ale...
Są już badania pokazujące. Organizacja z Holandii prowadzi takie badania, więc już można do tego sięgać.
I teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak ten system kaucyjny ma wyglądać. No zasada jest prosta. Mamy taką butelkę typu PET, na przykład o pojemności do 3 litrów i puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. No i wysokość kaucji ma być 50 groszy. My przynosimy do takiego sklepu, który jest w tym systemie kaucyjnym, tak, i dostajemy to 50 groszy na przykład.
Wszystko się zgadza i to, co jest ważne, to jest system bezparagonowy, czyli tak naprawdę te butelki, te opakowania, bo to są też puszki, które będą objęte systemem kaucyjnym, nie będą wymagały paragonu. Czyli rzeczywiście w tych sklepach, które większych, które są objęte systemem kaucyjnym, my kupujemy te napoje i potem rzeczywiście zwracamy. Są już miasta, w których sieci handlowe jest sieć handlowa, która w ogóle od 1,5 roku testuje te rozwiązania, więc tak naprawdę naprawdę są już miejsca w miastach, gdzie można przetestować sobie działanie tego systemu kaucyjnego i on naprawdę jest bardzo łatwy dla klienta.
Gościmy panią prezes Joannę Kądziałkę, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, a przy naszym telefonie pan Dawid. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mam do pani takie pytanie. Co się będzie działo z tymi pieniędzmi, jeżeli kupię napój, zapłacę kaucję za butelkę i nie odniosę tej butelki? Do kogo trafi ta kaucja?
Ja mogę odpowiedzieć, jak rozumiem, tak?
Tak, oczywiście.
Kwestia nieodebranych kaucji, bo tutaj też toczy się dyskusja na ten temat. Patrzymy na to, jak działa to w innych krajach i tak ma też to działać właśnie w Polsce. Nieodebrana kaucja oznacza, że to idzie do budżetu zawiadywania całym systemem kaucyjnym. Czyli to, jeżeli na przykład my nie odbierzemy tych 50 groszy, idzie do budżetu organizacji, która zawiaduje tym systemem i dzięki temu zasila właśnie funkcjonowanie tego systemu w całej Polsce. No. Ale myślę sobie, że to, co jeszcze mogę dodać, to tam to świetnie w Niemczech widać. Na przykład, jeżeli taką butelkę zostawimy gdzieś w przestrzeni publicznej, ona 3 sekundy zniknie, ponieważ jest ogromna rzesza ludzi, którzy w ten sposób też zarabiają pieniądze, że takie opakowania po prostu wyjmują, nie wiem, nawet z kosza czy z jakiegoś miejsca takiej przestrzeni publicznej i po prostu zbierają i oddają. I to też było widać podczas właśnie testowania tego systemu w Polsce.
A pani, po której stronie jest tego sporu samorządowców z tymi dużymi graczami na rynku również opakowań?
Ja jestem po stronie środowiska.
I co to oznacza? Bo protestują samorządy, tak jak mówiłem.
Ja jestem po stronie środowiska, czyli jak najszybszego wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.
I jest pani optymistką, że jeszcze uda się to pomimo takich sygnałów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że nie zdążymy na 1 stycznia 2025 wprowadzić to jednak?
Robię wszystko, żeby to się udało, bo ci, którzy mówią, że nie zdążą, to nie jest tak, że wszyscy to mówią. Mamy 4 operatorów w Polsce, którzy mają licencję i są gotowi, żeby działać od stycznia przyszłego roku. Mamy sieci handlowe, które są gotowe, większość z nich jest gotowa na to, żeby funkcjonować z tym systemem kaucyjnym. Mamy producentów, którzy już drukują nowe etykiety swoich opakowań. I ja bardzo chcę wyraźnie podkreślić, system kaucyjny w 2025 roku to jest tak naprawdę okres przejściowy. My się go będziemy uczyli, tak jak działało to we wszystkich krajach, które do tej pory go wracały, że część opakowań jest jeszcze w starym systemie, część opakowań jest w systemie kaucyjnym. I tak naprawdę uczymy się tych rozwiązań po to, żeby po tych paru miesiącach już wejść tak na 100% w działaniu tego systemu. Więc tak naprawdę na styczeń ten system spokojnie może wejść w styczniu 2025 roku.
A przypomnijmy, protestują samorządy, które zauważyły, że w myśl proponowanych przepisów zostaną bardzo obciążone kosztami, a musiałyby je przenieść na mieszkańców. Jakimi kosztami samorządy mogą zostać obciążone?
Jest wyliczenie osoby, która zajmuje się gospodarką odpadami w Polsce. Na jedną osobę są to wyliczenia w postaci złoty 50, jeżeli chodzi o odbiór odpadów. Przy czym, proszę pamiętać...
To jest na rok czy na miesiąc, ta złoty 50?
Nie, to jest na miesiąc, tylko proszę pamiętać, że to jest jeszcze w drugą stronę, czyli samorządy nie wyliczyły prawdopodobnie sobie tego, że na nich spoczywają jeszcze koszty transportu tych opakowań, na przykład z wiatr silnikowych do punktu, który jest zbudowany czy przekazywany recyklerom. Więc tak naprawdę mogłoby się okazać, że te koszty są jeszcze niższe.
No właśnie, bo jeżeli będzie kaucja, to my raczej nie będziemy do tych już pojemników w blokach, tylko będziemy szli do sklepu.
Oczywiście, że tak. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby wczytywać się w to, co jest bardziej w szczegółach, a nie tylko posiłkować się tymi nagłówkami, że miliardy złotych i tak dalej. Tak jak powiedziałam, to jest mowa o tym jest na 10 lat, plus to, że jest praca w tym momencie nad ustawą o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i wedle zasady zanieczyszczający płaci od biznesu będą przepływy finansowe do gmin za właśnie zagospodarowanie tych odpadów. Więc jakby bardzo zachęcam do tego.
No to w takim razie, mimo że minister klimatu czy ministra mówi, że wejście w życie systemu kaucyjnego będzie przesunięte o pół roku, pani liczy na to, że uda się wszystkie wątpliwości wyjaśnić i od 1 stycznia 2025 będziemy w tym czasie przejściowym, kiedy ten system zacznie obowiązywać i sprawdzimy na żywym organizmie, jak to działa z korzyścią dla naszego środowiska.
Tak, jest, wszystkim tego życzę. Przypominam jeszcze, że w Szkocji miał wyjść system kaucyjny i okazało się, że właśnie dzięki, a raczej za sprawą różnych takich lobby nie wydarzyło się to. Już są pozwy do rządu o to, że pewne firmy, organizacje się przygotowywały do wprowadzenia systemu. To się nie wydarzyło. W Polsce również ma to miejsce, że są podmioty, które są już gotowe. Jestem ciekawa, kto zapłaci, jeżeli będą za to jakieś pozwy.
Pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, na pewno nie zapłaci. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. 12:39, a wracamy na chwilę do tematu bezpieczeństwa taksówkarzy. Pan Rafał Taksówkarz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Szanowni Państwo, ja jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu pracowałem jako kierowca jednej z większych korporacji w Szczecinie. I pracowałem wówczas, kiedy była zmiana systemu tak zwanego, czyli reasumując, było to zmiana systemu radiowego z klasycznej szczekaczki, tak zwany, pospolicie mówiąc, na system ten już operacyjny na systemie Android. No niestety, tak się zdarzyło, że miałem dwie takie sytuacje, kiedy potrzebowałem rzeczywiście pomocy i wówczas prawda jest taka, że była taka możliwość, aby uruchomić tak zwany cichy alarm, o którym wcześniejszy mój przedmówca podczas tego tematu wspominał. Było to przytrzymanie przez 3 sekundy danego przycisku na aplikacji. No, trzeba przyznać, że o ile jest to plus, to również jest minus, tak? A mianowicie, aby ten przycisk przytrzymać, było trzeba, tak jak wspomniałem, przytrzymać go przez 3 sekundy, a czasami jest to bardzo dużo, tak? Kosztuje to bardzo dużo. Mi się akurat udało, dwukrotnie niestety musiałem skorzystać, zawsze kończyło się to pozytywnie, finalnie, natomiast ten cichy alarm powodował, że centrala dostawała informację, że coś się dzieje u kierowcy, niezależnie co, bo nie wiedzą co, w wyniku czego z automatu wysyłały pani dyspozytorki dwóch innych kierowców, którzy byli w pobliżu, aby zobaczyli, co się dzieje. I w międzyczasie również dzwoniły do samego kierowcy, który ten alarm włączył. Jeśli trzykrotność nieodebranego telefonu była powtarzana, wówczas wiem, że był wykonywany telefon na numer alarmowy z podaniem czysto stricte lokalizacji kierowcy.
Miejmy nadzieję, panie Rafale, że tak jest nadal.
Mam taką nadzieję, faktem, no dużo się już zmienia. Nie ukrywam, że tak jak patrzę przez pryzmat tych około tam 12 lat, to rzeczywiście dużo się zmienia. Myślę, że na lepsze. Natomiast tutaj też muszę przyznać reakcję akurat panu, który też brał, swoje zdanie opowiadał w tym temacie, a mianowicie, że rzeczywiście bardzo często ja również musiałem podczas rozmów z pasażerami, z moimi klientami być neutralny, nie wchodzić na niektóre tematy, albo po prostu przytakiwać i przyznawać rację, aby nie wywoływać, że tak powiem, niepotrzebnych jakichś spięć. I tu akurat przyznam rację i też taka moja rada dla kolegów i koleżanek również, bo to się wszystko zmienia, którzy na dzień dzisiejszy pracują na taksówce, aby rzeczywiście czasami nie wchodzić na tematy te najbardziej newralgiczne, czyli właśnie polityka, religia, kwestie też takie, które się dzieją na świecie. Czasami lepiej przemilczeć temat, albo rzeczywiście nawet i za przeproszeniem skłamać, ale żeby zakończyło się to wszystko pozytywnie.
Albo porozmawiać o pogodzie. Dziękujemy, panie Rafale, tak. Pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
A przy naszym telefonie kolejny gość, pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od rysu historycznego, chociaż historia jest bardzo świeża, bo przede mną interpelacja z 20 września, interpelacja pana radnego Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie, pana Wojciecha Dorżynkiewicza. Szanowny panie prezydencie, w związku ze zgłoszeniami mieszkańców proszę o interwencję i działania w sprawie ograniczenia hałasu dobiegającego z autostrady A6 na wysokości ulicy Akwarelowej na osiedlu Bukowym. Mieszkańcy tej ulicy skarżą się na hałas dobiegający z autostrady. Część bloków jest położona 100 metrów od autostrady. Hałas generowany przez samochody jest uciążliwy dla mieszkańców, którzy posiadają balkony i okna od strony drogi. W zmniejszeniu uciążliwości pomogłoby zamontowanie działanie na tym odcinku ekranów dźwiękochłonnych oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości, które obowiązywałoby w godzinach ciszy nocnej. W związku z powyższym proszę o wsparcie działań mieszkańców, radnych, posłów w tym zakresie i oficjalne zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zamontowanie na tym odcinku paneli dźwiękochłonnych i organizację spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta i Generalnej Dyrekcji w celu zwrócenia uwagi na problem i poszukiwania możliwych rozwiązań, napisał pan Wojciech Dorżynkiewicz, a miasto odpowiedziało tak. Zapisy artykułu 362 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowią, że jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, organ ochrony środowiska może w drodze decyzji nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Organem właściwym do nałożenia tego obowiązku zgodnie z artykułem właśnie Prawa ochrony środowiska jest marszałek województwa zachodniopomorskiego. Jednakże z uwagi na sygnał przekazany w pana interpelacji, napisał zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski, w trosce o dobro mieszkańców pismem z 30 września zwrócono się do Generalnej Dyrekcji z prośbą o podjęcie działań ograniczających zgłaszane przez mieszkańców uciążliwości. No i teraz właśnie, panie Mateuszu, czy będą jakieś działania ze strony państwa ograniczające te uciążliwości?
Jeżeli chodzi o tą sprawę związaną z autostradą A6, to tego rodzaju pisma, wnioski już od dłuższego czasu też trafiały do Generalnej Dyrekcji, również do Marszałka Województwa, który, jak tu zostało wspomniane, jest jakby organem też odpowiedzialnym za kwestie ochrony środowiska, w tym też kwestie analizy akustycznej, i my w roku 2022 zostaliśmy zobowiązani przez marszałka do przygotowania i przedłożenia przeglądu ekologicznego dotyczącego pomiarów hałasu i rozkładu izofon hałasu zarówno w porze nocnej, jak i w porze dziennej, po to, aby określić, czy te normy określone w przepisach, a to jest dla zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej 65 decybeli w porze dziennej i 56 decybeli w porze nocnej, czy te normy są po prostu w tym miejscu przekroczone. Takie badania zostały przeprowadzone, pomiary i też odpowiednie wyznaczenie rozkładu izofon i tych przekroczeń norm dopuszczalnych w przepisach hałasu w tym miejscu nie ma. Taki jest wynik przeprowadzonych w 2022 roku badań, także nie zostały wykazane przekroczenia norm hałasu, a były to specjalistyczne badania prowadzone przez akredytowane laboratorium, tak aby dokładnie to określić.
A wie pan, czy niewiele brakowało? Niewiele brakowało do przekroczenia? Ma pan może dokładne wyliczenia, ile tam było w ciągu nocy i w ciągu dnia? Bo 65 decybeli to jest dopuszczalny hałas tak w ciągu dnia, aż 56 w nocy. A więc jakie odległości, też pytanie, ten hałas, prawda?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o te budynki, to tu zostało to określone. Jeżeli chodzi o te przewidywany hałas na podstawie pomiarów i analiz akustycznych dla ostatnich kondygnacji tych budynków mieszkaniowych, w zależności od budynku wyniki były rzędu 58 decybeli w porze dziennej, 53 decybeli w porze nocnej.
No to kilka decybeli zabrakło.
Maksymalnie 60 decybeli w porze dziennej. To jest jakby maksymalne dla jednego budynku. Także zabrakło kilku decybeli. Natomiast jeżeli nie ma przekroczeń norm określonych w przepisach, to też my nie mamy podstaw do tego, żeby żadne dodatkowe zabezpieczenia związane z hałasem zastosować. Natomiast co do samych ograniczeń prędkości, to na tym odcinku w związku z geometrią tej trasy, no bo mówimy tu o autostradzie, która jest przebudowana, ale ona jakby swój przebieg ma taki sam od lat 30. No i nie jest to do końca jakby zgodne z obecnymi normami, jeżeli chodzi o widoczności na zatrzymanie. I już obecnie mamy mamy tam ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę z maksymalnych 140, także prędkość i tak jest tam już obecnie ograniczona o 30 km na godzinę. No i my nie widzimy tu jakby konieczności tego, aby dalej tą prędkość ograniczać, ponieważ w związku z tym, że jest to no, autostrada, dalsze ograniczenie tej prędkości no, byłoby przez kierowców prawdopodobnie w bardzo małym stopniu respektowane i nie do końca jakby przemawiające do kierowców, jeżeli chodzi o dalsze ograniczenie
czyli
tej prędkości.
Panie Mateuszu, w oparciu o obecne przepisy nie ma tutaj podstaw do sytuowania tam ekranów dźwiękochłonnych, czy też ograniczenia prędkości?
Tak, jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące przepisy i zasady, to takich możliwości nie ma. Oczywiście, jeżeli tu będą w dalszych latach kolejne wnioski, będziemy też przygotowywać w przyszłym roku będzie prowadzony generalny pomiar hałasu, gdzie będą prowadzone w określonych punktach również pomiary i wykonywane analizy akustyczne. Również będzie w tym miejscu wyznaczony taki punkt pomiarowy, żeby bardzo dokładnie te analizy skalibrować. Także będziemy jeszcze w ramach organizowanych co 5 lat pomiarów hałasu bardzo dokładnie na te miejsce zwracać uwagę. Natomiast jeżeli nie ma przekroczenia norm określonych w przepisach,
to nie ma ekranów.
To też nie ma podstaw do tego, aby takie zabezpieczenie
stosować. Dziękuję bardzo. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Teraz z autostrady przenosimy się na drogę powiatową. Drogę, która zresztą wymaga remontu. To jest droga do miejscowości Stolec. Przy naszym telefonie jest już gość. Mam taką nadzieję. Pani Monika Kołacz, historyk sztuki, twórczyni facebookowego profilu Historie Lokalne Bez Rzeczy i Gmina Dobra. Dzień dobry.
Halo? Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dzień
słyszymy
dobry.
Się. Chcę zapytać tak, pani się. Moniko, co tam słuchać w sprawie pomnika von Ramina, czyli szalonego jeźdźca, to na cmentarzu, tak. Starym cmentarzu w Stolcu. Przepiękna rzeźba nagrobna. Kto nie widział, niech zobaczy albo na stronach internetowych, albo z daleka, bo tam teraz wejść nie można w Stolcu. Pani od miesięcy, jeżeli już nie lat, zabiega o to, żeby ten zabytek odzyskał blask. Adresatem tych zabiegów jest starostwo powiatowe w Policach, ale jakieś prace się zaczęły. Proszę powiedzieć, czy to pani działania, czy to działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sprawiły, że tam coś się dzieje?
Ja sprostuję najpierw, ja ten pomnik znam i Stolec również, bo oprowadzam po miejscowości i prowadzę grupy zawsze również na cmentarz, gdzie znajduje się pomnik. Natomiast skupiłam się na ratowaniu pomnika 3 miesiące temu i faktycznie co chwilę dosyć sporo energii temu poświęcam. Natomiast te działania, jakie się rozpoczęły teraz, one były zaplanowane wcześniej przez starostwo, bo starostwo wystąpiło o dotację na remont. Uzyskało od WKZ-u 40 tysięcy złotych i faktycznie ta kwota teraz jest wydatkowana. Wiem od swoich informatorów, że prace prowadzone były przez poniedziałek i wtorek i w tej chwili już się tam nic nie dzieje. Natomiast na stronie starostwa, na profilu facebookowym Starostwa Powiatowego w Policach jest napisane dokładnie pierwszy etap prac to roboty przy posadowieniu trzonu obelisku i naprawa fundamentu, a także podstawy oraz czyszczenie okładzin kamiennych stopni postumentu. I że to prowadzone jest pod nadzorem konserwatorskim. Także te prace, jakie są zostały wykonane teraz, one je zaplanowano wcześniej. Natomiast to, co mnie ogromnie cieszy, to kolejne zdania, które pojawiły się na tym, że w tymże samym poście na profilu starostwa policzkiego, to jest zdanie, które mówi: Siwan Fata, starosta policki, nie zaprzestaje poszukiwań i sposobów uzyskania pomocy finansowej na prace związane z zabytkiem.
A trzeba ilu? 350 tysięcy złotych, tak? Nie, tak.
Wie pan, to ja zaglądałam do kosztorysu, który był wykonany 2 lata temu i tam faktycznie były kwoty opiewające na 300 kilkadziesiąt tysięcy złotych, natomiast tutaj w tym poście napisane jest mowa o 200 tysiącach złotych. No jakby nie chcę tutaj teraz rozstrzygać tego, nie ja się zajmuję tym, natomiast no to chodzi na pewno o kilkaset tysięcy złotych. To nie jest kwotą, tak na marginesie uważam, oszałamiającą, jakąś nie do zdobycia. Ale chcę powiedzieć, że cieszy mnie to zdanie, że starosta policji nie zaprzestaje poszukiwań i sposobów uzyskania pomocy finansowej
na ten zabytek,
dlatego że to świadczy o zmianie stosunku starostwa do tej sprawy, bo do tej pory była mowa nie oficjalnie oczywiście, że no że jakby że nie było troski, ja nie widziałam troski o ten zabytek, a wiemy i to widać z ekspertyz konserwatorskiej i widać gołym okiem, że po prostu pomnik się rozpada. On jest zbudowany, jego trzon z cegieł i cegły się po prostu wykruszają. Na te cegły są nałożone takie okładziny z kamienia i między tym trzonem a okładzinami z kamienia są tak duże szpary po prostu, że chodzi ręka, dosłownie. Ja pokazałam zdjęcia u mnie na facebookowej grupie Historie Lokalne, że naprawdę.
Miejmy nadzieję,
ręce,
pani Moniko, że te prace zabezpieczające sprawią, że pomnik nie będzie niższy i uda się znaleźć pieniądze. Pani 3 miesiące się bardzo energicznie tym zajmuje, a my z kolei w czasie reakcji już kilka lat. A tak na zakończenie, zostało nam 30 sekund. Proszę powiedzieć, czy panią cieszy postęp prac przy dbaniu, czy niedbaniu właśnie, jak pani to ocenia, jeżeli chodzi o pałac w Stolcu? Tam coś się dzieje? Pani wie? Bo to jest do prywatnego
właściciela. Nie mam oficjalnych informacji. Ja w kontakcie jestem z właścicielami, ale tylko takim oficjalnym. Wysyłamy do siebie maile. Ja kiedy chcę zapytać o coś, to wysyłam maile, ci państwo odpowiadają mi. Natomiast jest na pewno zadbany teren, tak? Jest prowadzony remont, już teraz się kończy ogrodzenia. Natomiast my nie wiemy i konserwator nie wie chyba też.
Wrócimy do tego tematu. Co się tam dzieje?
Tak.
Dziękuję bardzo. Pani Monika Kołacz, historyk sztuki, twórczyni facebookowego profilu Historie Lokalne Bezrzecze i Gmina. Dobra, my także dziękujemy za dzisiejszy czas reakcji. Patryk Serkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu, a w poniedziałek po 12:00 Krzysztof Kukliński.